Nie wiem, czy pamiętamy, kto to był Jefta. W Księdze Sędziów w 11 rozdziale od pierwszego wersetu czytamy: Jefta z Gileadu był to rycerz waleczny, ale był synem kobiety wszetecznej, z której Gilead spłodził Jeftę. Lecz i żona Gileada urodziła mu synów, a ci synowie żony dorośli i wygnali Jeftę, mówiąc do niego: Nie możesz dziedziczyć w naszym rodzie, w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. To też Jefta uciekł od swoich braci, osiedlił się w krainie Tob, gdzie zebrało się przy nim sporo nicponiów i grasowali przy nim. Po niejakim czasie wszczęli Amonici wojnę z Izraelem. Gdy zaś Amonici wszczęli wojnę z Izraelem, przyszli starsi Gileadu do Jefty, by sprowadzić go z krainy Tob. I rzekli do Jefty: Pójdź, zostań naszym wodzem, a podejmiemy wojnę z Amonitami. Ale Jefta powiedział starszym Gileadu: Czy nie wy z nienawiści wygnaliście mnie z domu mego ojca? Dlaczego przychodzicie do mnie teraz, gdy popadliście w niedolę? Starsi Gileadu odpowiedzieli Jefcie: Właśnie dlatego zwróciliśmy się teraz do ciebie, abyś poszedł z nami i wojował z Amonitami jako nasz wódz wszystkich mieszkańców Gileadu. Jefta rzekł do starszych Gileadu: Czy jeśli mnie sprowadzicie z powrotem, abym wojował z Amonitami, a Pan wyda ich mi, to czy zostanę waszym wodzem? Starsi Gileadu odpowiedzieli Jefcie: Pan niech będzie świadkiem między nami, jeśli byśmy nie mieli postąpić według Twojego słowa. Poszedł Jefta ze starszymi Gileadu, lud ustanowił go nad sobą naczelnikiem i wodzem i przedłożył Jefta całą swoją sprawę panu w Mizpa. Potem jest opis, jak Jefta idzie po drodze, wszystko, co się dzieje, jak rozmawia z różnymi królami, różne takie dyplomatyczne rozmowy i całe takie rzeczy, które się działy po drodze. A już przed wojną z Amonitami, od 30 wersetu: A Jefta złożył panu ślub tej treści: Jeśli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy powrócę cało z wyprawy na Amonitów, do pana należeć będzie i na całe opalenie złożę to, co mi wyjdzie na spotkanie z drzwi mego domu. I wyruszył Jefta przeciw Amonitom, aby z nimi walczyć, a pan wydał ich w jego ręce i zadał im bardzo ciężką klęskę na obszarze od Aroer aż do okolic Minnit, zdobywając 20 miast i aż do Abel-Keramim. Tak zostali Amonici upokorzeni wobec synów izraelskich. A gdy Jefta przyszedł do Mizpa, zbliżył się do swojego domu, oto córka wyszła na jego spotkanie z bębnami i z tańcami. Była zaś ona jedynaczką, oprócz niej nie miał syna ani córki. Toteż, gdy zobaczył ją, rozdarł szaty swoje i rzekł: Ach, córko moja, zdruzgotałaś mnie. Sama zaś stałaś się dla mnie nietykalną. Złożyłem bowiem ślub panu i nie mogę się cofnąć. A ona rzekła do niego: Ojcze mój, skoro złożyłeś panu ślub, uczyń ze mną, jak ślubowałeś, gdy pan sprawił, że wziąłeś pomstę na twoich wrogach, na Amonitach. Prosiła tylko swego ojca: Niech to będzie mi użyczone, pozostaw mi 2 miesiące czasu, abym mogła pójść, chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. A on odpowiedział: Idź, wypuścił ją na 2 miesiące. Poszła tedy ze swoimi towarzyszkami, opłakiwała swoje dziewictwo na górach. Po upływie 2 miesięcy powróciła do swego ojca. On zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną. Weszło w zwyczaj w Izraelu, że rokrocznie schodzą się dziewczyny izraelskie, aby przez 4 dni w roku nosić pieśni ku czci córki Jefty Gileadczyka. Całkiem niedawno był ten tekst czytany tutaj. Nie chcę powtarzać po wujku Ićku, ale chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na córkę Jefty. Kiedy wujek mówił trochę w innym kontekście, ale mi wtedy bardzo, bardzo wyraźnie rzucało się w oczy postawa córki Jefty. I chociaż kazanie było o trochę innym temacie, to mocno ten temat zaczął mi leżeć i zacząłem się w tym temacie zastanawiać. Może Biblia nie opisuje dużo. Jest podany, przytoczony jakiś fakt z życia córki, postawa Jefty i tak dalej. I koniec. Ale chciałbym, abyśmy się zastanowili na tym, jak Jefta wychował swoją córkę. Potem będziemy przytaczać jakieś kolejne przykłady i może będzie to głównie na przykładzie z relacji rodzice-dzieci, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili, Patrycja wydała pieśń, więc żyjmy jak można najpiękniej i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili na temat naszego świadectwa życia, ale nie świadectwa tego dla tych, którzy są wokoło nas. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jak wyglądamy w domu. Myślę, że to będzie trochę przynajmniej dla mnie trudne słowo, dlatego że stoję tu i mówię, a tak naprawdę to może ja to powinienem usłyszeć, bo ostatnie parę dni były takie, że może nie powinienem nauczać. Nie chcę nauczać. Chciałbym może pokazać coś, co Pan mi pokazał, a może właśnie co mi chce pokazać, co chcę, żebym się nauczył i żeby kiedy następny raz stanę, żebym nie musiał mówić, że ten tydzień był dla mnie akurat w tym temacie bardzo ciężki. Ale chciałbym właśnie się zastanawiać na podstawie kilku mężów z Biblii, jakimi jesteśmy w domu. Bo to, jaki jestem w domu dla żony, dla dziecka, jak widzą mnie na co dzień, powiedzmy w pracy, jak idę, kopnę sobie w coś, albo wydarzy się jakaś trudna sytuacja, idzie zagryźć zęby, wrócę do domu, to odreaguję, a w domu już tak nie jest. I właśnie w tym temacie tak się zacząłem zastanawiać, jaki był Jefta w domu, jak wychował swoją córkę, jakim był świadectwem, jaką był osobą, skoro kiedy przyszedł do domu i powiedział córce bardzo trudną rzecz, ona powiedziała: dobrze, skoro Panu tak ślubowałeś, to zrób tak, jak ślubowałeś. W naszym tłumaczeniu to jest troszeczkę źle przetłumaczone. Jeżeli by to sprawdzić w oryginale, sprawdzić w Biblii Gdańskiej, tam pisze, że do Pana będzie należeć to, co wyjdzie z domu, lub złoży na całopalenie. Jefta nie złożył córki w ofierze całopalnej, ale ona nigdy już nie miała możliwości poznać męża. Była do końca życia panną i służyła. Była dziewicą, była panną i do końca życia nie ze swojego wyboru służyła Panu Bogu. Czy to w świątyni, tak jak mały Samuel, czy. No mniejsza o to. Chodzi o to, że nie ze swojego wyboru całe życie jako dziewica została oddana do służby. Ale to też nie jest najistotniejsze. Chodzi o postawę, która mnie ujęła. I zacząłem się zastanawiać, jaki Jefta był w domu. Czytamy wcześniej, że kiedy został wygnany przez braci, zebrało się trochę różnych nicponiów przy nim, że grasowali. To takie troszkę negatywne światło rzuca na początku na niego. Ale czy Jefta był negatywną osobą? Z całą pewnością nie. Dlatego, że po tej historii Jefta był sędzią w Izraelu. Wiemy, że nie każdy zostawał sędzią. Pan Bóg ustanowił go sędzią w Izraelu. A poza tym, jeżeli by tylko ludzie mieli wybrać, to tak jak powiedziałem, tak jak w pracy, no, zagryzę zęby, pokażę się dobrze przed ludźmi, mógł troszkę podobnie postąpić dookoła względem tych, którzy byli, tych jego braci i tak dalej, by go wybrali. Ale chodzi o to, jak go postrzegała jego rodzina. I wiemy, że musiał być wyjątkowy, musiał mieć niesamowitą relację z Bogiem, skoro. Wracając, raz, że Pan na jego prośbę, na jego wołanie odpowiedział i ofiarował mu zwycięstwo nad Amonitami, ale przede wszystkim ta postawa jego córki. Tak próbowałem się przenieść w myślach w tamten czas, w tamte miejsce i zastanowiłem się, gdybym ja w w podobnej sytuacji wrócił i powiedział, postąpiłem tak, tak zdecydowałem, czy moje dziecko postąpiłoby tak jak córka Jefty? Czy moja rodzina oddałaby mi taki szacunek, czy takim zaufaniem by mnie obdarzyła, czy by powiedzieli, stanęli za autorytetem, którym jestem, bądź przynajmniej wtedy był Jefta. Może nie do końca umiem to słowami wyrazić, ale chciałbym, żebyście spróbowali zrozumieć, o co mi chodzi. O to, że naprawdę musiał być wyjątkowym człowiekiem. Nie był, tak jak tutaj wcześniej czytaliśmy, jakimś rzeźmieszkiem, nicponiem, który grasował tak jak Janosik. To był ktoś inny. Może są takie akurat słowa przetłumaczone, ale był na pewno człowiekiem, który miał relację z Bogiem i który w domu był dokładnie taki sam jak na zewnątrz. Który jeśli opowiadał innym o Bogu, to w domu ludzie go widzieli dokładnie takiego samego. Gdyby córka w domu nie widziała go, kiedy w trudnej sytuacji klęka, woła do Boga, że ten Bóg nie jest kimś dalekim dla niego, kiedy powiedział jej, córko, względem ciebie taką decyzję podjąłem, na pewno by tego nie uszanowała. A uszanowała, był obdarzony autorytetem, zaufaniem. Może tego nie rozumiała. Wiemy, że na pewno było to trudne. Prosiła ojca, by mogła iść opłakiwać swoje dziewictwo. Ale uszanowała. Poszła za tym, co zdecydował jej ojciec. I to jest jedna taka osoba. Teraz niestety może dla równowagi chciałbym pokazać kogoś innego. Innego ojca, jego rodzinę. Zastanowić się troszkę, jakim on był ojcem, mężem, jak wyglądała jego rola, jego sytuacja w domu. Ten człowiek później już żył od Jefty, żył po czasach Salomona i na przykład na temat wychowywania dzieci mógł czerpać cenne wskazówki z nauczania Salomona. Salomon napisał w Przypowieściach i w Księdze Kaznodziei wiele, wiele mądrych porad, między innymi na temat wychowania dzieci. I dwa takie wersety zacytuję. Na przykład, wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet na starość. A inny wers, nie szczędź chłopcu karcenia. Jeśli go uderzysz, rózgą nie umrze. Ty go uderzysz, ale jego duszę wyrwiesz z piekła. I człowiek ten, o którym teraz chcemy powiedzieć, był kapłanem. Był nie tylko ojcem, mężem, bratem, synem. Nie tylko miał rodzinę prowadzić do ojca, bo wiemy, że jako mężowie, jako ojcowie takie mamy zadanie. Ale Heli jako kapłan, bo o nim teraz chcę powiedzieć, miał prowadzić do Boga cały lud izraelski. Miał być światłem i przewodnikiem dla narodu izraelskiego. A tymczasem stało się zupełnie odwrotnie. Nie tylko w domu, jako ojciec, jako mąż, jako mężczyzna się nie sprawdził, ale niestety przez jego postawę Biblia składa takie negatywne świadectwo. Mówi o nim, że przez niego, konkretnie przez postawę jego synów, ale jego synowie byli przez niego tak wychowani, cały Izrael zaczął lekceważyć składanie ofiar dla Pana. Więc nie tylko swojego domu nie poprowadził do Boga, nie tylko nie prowadził Izraela do Pana, ale jeszcze przez niego ludzie zaczęli się od Boga oddalać. Zaczęli lekce traktować sobie to, co było dla Izraelity w relacji z Bogiem najważniejsze. Zaczęli to lekceważyć. Jak zobaczyli postawę Helego i jego synów, stwierdzili, że to chyba nie jest ważne. Jak Heli wychował swoich synów, że że dopuszczali się tego, czego się dopuszczali, że nie szanowali go ani jako ojca, ani jako kapłana. Czytamy w piśmie, konkretnie w psalmach, oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona, a o Helim można powiedzieć, że to, co dostał od Pana, w tym przypadku mówimy akurat o dzieciach, no, każdy z nas ma może jakieś swoje inne bolączki, trudności w życiu, z którymi sobie nie radzi. Coś, co miało być prezentem czy błogosławieństwem z niebios, stało się takim bożkiem dla niego. Pan Bóg przychodzi i mówi, oto ty cenisz swoich synów bardziej niż mnie. To już nie tylko był problem, to był, oni byli jak bożkowie. Byli dla niego ważniejsi niż sam Pan. Przyszedł w swoim czasie i tak delikatnie próbował im zwrócić uwagę. W ogóle go nie uszanowali. I teraz właśnie pytanie, jakim Heli był ojcem, mężem? Jak wyglądała jego relacja, świadectwo jego życia w domu? Owszem, kiedy pamiętamy, jak bodajże Elkana z Anną przychodzili, widzieli, jak kapłan siedział na swoim miejscu, on widział modlitwę Anny, potem ją pobłogosławił. Oni może widzieli go jako Bożego sługę, bo go widzieli raz w roku, jak wiemy, chodząc do świątyni. Ale jakie zdanie, jakie zapatrywanie na niego mieli ci, którzy go znali bliżej, którzy widzieli go na co dzień. I teraz takie pierwsze porównanie. Mamy przytoczone dwie osoby. Jefta, który na pierwszy rzut oka był tak po ludzku kimś takim gorszym. Tutaj kapłan Heli, a tutaj Jefta, syn cudzołożnicy, wyrzucony przez tych, którzy byli najbliżsi. A jednak ta taka pozycja społeczna, to jak ludzie patrzyli, nie miało żadnego znaczenia. Przed Bogiem byli zupełnie inni i to nie na korzyść kapłana. To ten, który został wyrzucony przez bliskich, który może był pogardzany, który tułował się gdzieś po górach, on żył blisko Boga. On był wiarygodny dla swoich bliskich, jemu ufali. A ten, który był kapłanem, który miał prowadzić cały naród do Boga, narodu nie poprowadził, swoich bliskich nie poprowadził. Niestety to, co było takim błogosławieństwem, to, co miało być błogosławieństwem, stało się w jakiś sposób przekleństwem. Jego dzieci stały się jak bożki dla niego, a przyszedł taki czas, przez małego Samuela Pan Bóg powiedział Helemu, że wiele ucierpi, że ci synowie zginą, że już nie będą, ani on, ani jego dom już nie będzie dłużej trwał przed Panem. Żyjemy teraz w trudnych czasach, szczególnie trudnych, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci. Może w relacjach z rodzeństwem, z bliskimi, z żonami, mężami będzie nam trochę łatwiej, ale jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, to są trudne czasy. W ogóle są trudne, a w tym temacie są szczególnie trudne, bo diabeł tak chce, bo robi wszystko, żeby Boży porządek zniszczyć. Wiemy, że prawo staje się coraz bardziej takie liberalne. To, co było prawem, staje się w sumie bezprawiem. Nie tak dawno dostałem wiadomość, nie pamiętam, z miesiąc temu może nawet nie. Człowiek, który, nie pamiętam, czy prowadzi takie wydawnictwo Vocatio, czy jest tam jednym z tych, którzy za to odpowiadają, znacie pewnie to wydawnictwo, stanął przed sądem 3 albo 4 tygodnie temu, w piątek, bo wydaje książki na temat biblijnego wychowywania dzieci. A tak jak czytaliśmy, na przykład w Biblii pisze, jeśli uderzysz swoje dziecko, nie umrze, a jego duszę wyrwie z piekła. Ale pisze, że możesz uderzyć dziecko, że możesz karcić, możesz napominać, ale w dzisiejszych czasach już nie wolno. Prawo mówi zupełnie co innego. Dzisiaj dzieci mają prawo do wszystkiego, ale rodzice czy wychowawcy nie mają prawa. Cioci usi możecie spytać, ona uczy w szkole, widzi to, co się dzieje. A w Polsce jeszcze Bogu dzięki nie dzieje się aż tak dużo. Adama Sławińskiego pewnie pamiętacie, ten z Katowic, co czasami tu przyjeżdżał. Jego córka wyjechała do Norwegii i tam urodziła dziecko. Rozmawialiśmy z żoną Adama na temat wychowania dzieci w Norwegii. Po prostu brakuje słów. No nie, nie da się opowiedzieć. Do niczego nie masz prawa. Nie możesz nie tylko uderzyć dziecka, nie możesz mu zwrócić uwagę. Jeśli dziecko obrazi się na ciebie, bo mu kotka, pieska nie kupiłeś, bo nie kupiłeś lalki, mają, po prostu przychodzą, odbierają ci dziecko. I to nie jest przenośnia. Naprawdę przychodzą do domu, nie pytają się, biorą ci dziecko, do widzenia. Nie ma, człowiek powoli nie ma żadnych praw. I brat, który wydaje książki na temat biblijnego wychowania dzieci, stanął w Polsce przed sądem, dlatego że polskie prawo się na to nie zgadza, bo dzieci mają swoje prawa, a my ich powoli nie mamy. Dzieci trzeba wychowywać bezstresowo. Problem w tym, że ci, którzy je wychowują, potem mają 3 razy tyle stresu. I na pewno to nie są łatwe czasy, trzeba się dużo modlić i dużo mądrości, ale tak na pocieszenie, czytamy w Biblii o tym, że były kiedyś też trudne czasy. Jest nas kilkadziesiąt osób w każdym różnym pojedynczym zborze, więc nie jesteśmy sami. No to prawda, jesteśmy zdecydowaną mniejszością, ale nie jesteśmy sami. A były kiedyś takie czasy, Pan Bóg powiedział, że żałuje, że stworzył człowieka. Ludzie byli tak zepsuci i wszelkie dążenia były złe, wszelkie myśli było złe, wszystko co było złe. I na calutkim świecie, nie w jednym zborze, czy w państwie, czy nawet w kraju, czy na calutkim świecie był tylko jeden mąż, który zdecydował się iść za Bogiem, który szedł pod prąd. I kiedy patrzymy na niego, to był Noe. Trudno się czyta takie, bo to może inne czasy, ale jak czytamy, pisze, że człowiek był zepsuty do szpiku kości. Ci, którzy czasami lubią pobadać, podrążyć temat, wiedzą, że tamte czasy były gorsze. To, co się działo za czasu Noego, czy potem w Sodomie i Gomorze, czy na przykład w Niniwie, to były czasy jeszcze gorsze, zepsucie było jeszcze większe. Niż dziś, chociaż dzisiaj i tak jest źle. Ale mimo to Noe wychował swoich bliskich, znaczy wychował swoich synów i poprowadził rodzinę do tego, że znaleźli łaskę w oczach Bożych. Kiedy czytamy, że Pan żałował, że stworzył człowieka, zaczął przeglądać ziemię, znalazł tylko Noego, zlecił mu budowę arki. I tak sobie myślę, Noe przychodzi do synów, mówi o tym, co Pan Bóg mu kazał zrobić. I to mi pokazuje, że byli wychowani według Bożych zasad. Mieli szacunek, respekt do ojca. Raz, że nie wyśmiali go. Mogli powiedzieć, że ojciec jest stary, zwariował, odbiło mu na starość. Zdarza się, no miał w sumie tam 500 czy ileś lat, czy 600. W ten sposób się kompletnie nie zachowali. Ale mogli też uczynić to z szacunkiem dyplomatycznie, powiedzieć, ojcze, w porządku, cieszymy się, że masz relację z Bogiem, że Pan Bóg ci dał jakieś zadanie, błogosławimy cię w tym zadaniu, buduj sobie arkę. No ale taka sprawa, każdy z nas jest dorosły, mamy swoje życie, swoje żony, ale błogosławimy cię w tym wszystkim. Wiemy też, że czegoś takiego nie było. Noe i jego synowie wspólnie wzięli się do pracy. A wszyscy byli przeciwko. Wszyscy ludzie, cały system, okoliczności, nawet to, że budował arkę na środku pustyni. Wiemy, że jak dotąd nawet deszcz wtedy nie padał. No dzisiaj by pomyślał, no dobra, przyjdzie deszcz, ulewa, potem potop, powódź. Wszystko było przeciwko. A mimo to Noe wychował według tego, co było w jego sercu. W ten sposób, że synowie stanęli za nim, uszanowali go, uwierzyli, że to, co powiedział ich stary ojciec, to nie jest, bo mu się tak porobiło, że ten człowiek naprawdę usłyszał to od Boga i że oni chcą za tym stanąć. Ale dzięki temu, czytamy, że znaleźli łaskę w Bożych oczach. Dzięki temu uratowali swoje życie. A jako ostatnią osobę chciałbym pokazać człowieka, który był wyjątkową postacią w Izraelu, bardziej w Judzie. Chciałbym z drugiej Księgi Królewskiej przeczytamy może. Druga Królewska, 18 rozdział. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Ahaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską i 29 lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, była córką Zachariasza. I teraz niesamowite świadectwo, które sam Pan w swoim słowie o nim składa. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy, rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, bowiem do tego czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu, Bogu Izraela, polegał tak, że nie było po nim takiego jak on, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana, nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim, wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował się przeciw królowi asyryjskiemu, wypowiedział mu poddaństwo i tak dalej, i tak dalej. Człowiek z całą pewnością niesamowity. Do tego stopnia niesamowity, że Biblia nazywa go, że był jak Dawid. Dawid był wyjątkowy. Pan Bóg powiedział, że to był człowiek według jego serca. A o Hiskiaszu są bardzo podobne słowa powiedziane. Był jak Dawid. Był przywiązany do Pana. W dziejach królów Judy ani przed nim, ani po nim nikt nie był tak blisko Boga. Czytamy nieraz, że ten postępował lepiej, ten gorzej. Ten według serca Pana, ten nie. Ale nikt nie był jak Hiskiasz. I to też jest niesamowita osoba, bo był wyjątkowy, wiele dobrego uczynił dla Izraela. Zaczął prowadzić nie jak kapłan Heli, który mimo, że był kapłanem, odprowadzał ludzi od Boga. On dbał o Izraela. Wiemy, że wygrał wiele, wiele bitew, więc pod względem, nie wiem, może niewłaściwe słowo, ale nie umiem innego znaleźć, takim militarnym bardzo dobrze zarządzał. Też pod względem duchowym. Wiemy, że chciał prowadzić ludzi do Boga, że poburzył świątynki, skruszył węża miedzianego i to, co było bałwochwalstwem, zaczął tępić. Problem w tym, że wszędzie z wyjątkiem swojego domu. I to jest niesamowite, bo o Helim czytaliśmy, że był kapłanem, ale jakoś nie miał może tak szczególnie Boga w sercu. No nie do końca może rozumiał swoje powołanie, nie do końca miał tą relację, a o Hiskiaszu czytamy, że był wyjątkową osobą, że miał relację z Panem, ale bardzo zaniedbał swój dom. Przychodzi czas, że zachorował. Czytamy o tym, że to była choroba śmiertelna. Przychodzi do niego prorok Izajasz, mówi: uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz i nie będziesz żył. I Hiskiasz miał relację z Panem, był bardzo prostym w tym pozytywnym sensie i wylał wszystko, co miał w sercu. Wyprosił, Pan Bóg dał zdrowie, uleczył go z tej choroby. i dalej nic. Nie uporządkował swojego domu. Czytamy potem, przychodzą posłowie z Babilonu, wprowadza ich do pałacy, do świątyni, do skarbca, pokazuje wszystko. I to jest 20 rozdział od 19 wersetu, od 17. Przychodzi do niego po raz kolejny prorok Izajasz i mówi: oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu, wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu. Także nic tu nie pozostanie, mówi Pan. Z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby stali się podkomorzymi w pałacu króla babilońskiego. I takie dziwne słowa. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Powiedział może trochę inaczej, ale pomyślał tylko o sobie. Tylko czasami jak myślimy o sobie, to mamy na myśli swój dom. A właśnie to jest trudne i bolesne, że Hiskiasz nie myślał o swoim domu. I to jest zastanawiające, że człowiek, który tak jakby w dzisiejszych czasach bardzo dużo robił w kościele, bardzo dużo dobrego, chodził, zwiastował Ewangelię, ludzie się nawracali, przybliżali do Boga, bo to było coś w ten sposób. Tępił bałwochwalstwo, tępił świątynki, ale miał w domu może z żoną nieuporządkowaną relację, może z rodzeństwem był pokłócony. I co było najgorsze, jego dzieci nie tylko, że się nie nawróciły, ale były porządne. Szły w wyjątkowe bagno. O Hiskiaszu przeczytaliśmy takie coś, że był wyjątkowym człowiekiem, bo Pan złożył świadectwo, że był jak Dawid. I przeczytamy za chwilkę, no może już, dwudziesty pierwszy rozdział od trzeciego wersecie. Kiedy Hiskiasz umarł, na tronie zasiadł jego syn Manases, który też był wyjątkowym człowiekiem, ale niestety stuprocentowo innym niż jego ojciec. Był na tyle wyjątkowy, że był chyba najbardziej bezbożny z wszystkich królów, którzy byli w dziejach Judy. Biblia składa o nim takie, niestety, no ale to jest świadectwo, w sensie, że takie sprawozdanie, 21 rozdział od 3 wersetu: z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które poburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wzniósł też Baalowi ołtarze. Sporządził Aszery, jak to uczynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował także ołtarze, świątynki Pana, o których powiedział. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana, o której Pan powiedział: w Jeruzalemie umieszczę imię moje. Zbudował ołtarze dla całego zastępu niebieskiego, na obydwu podwórcach świątyni. I również syna swego oddał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo, czary, ustanowił zażegnywaczy, wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Postawił posąg Aszery, który kazał sporządzić świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i Salomona: w świątyni w Jeruzalemie wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela i umieszczę imię swoje na wieki. I jeszcze werset 16. Również krwi niewinnej przelał Manases tak bardzo wiele, że napełnił nią Jeruzalem po brzegi. Poza tym swoim grzechem, do którego wciągnął jeszcze Judę, czyniąc to, co w oczach złe, to co w oczach Pana. I to jest takie przerażające. To jest niesamowite, że człowiek, który który miał relację z Panem, który prowadził Izraela do Boga, który dbał o taką religijną czystość wokoło, kompletnie nie zauważył tego, mimo że prorok, czy Pan przez proroka upominał, uporządkuj swój dom, ale dostał 15 lat na to i nie uporządkował swojego domu. Czytaliśmy o tym, że jego syn wszystko to, co Hiskiasz zbudował, w sensie, że na przykład poburzył, wiecie o co chodzi, to budował powiedzmy jakąś budowlę, wszystko to zostało przez jego syna zrujnowane. Cała praca, którą wykonał Hiskiasz, zupełnie poszła na marne, została zniweczona i to przez jego własnego syna. Miał bardzo duże możliwości, miał bardzo dobry start, miał predyspozycję ku temu, żeby być naprawdę kimś wyjątkowym, bo był królem, bo miał relacje z Panem, bo z racji tego, że był królem, miał autorytet, władzę, a jednak nie potrafił tego, nie chciał, nie wiedział jak, wykorzystać w swoim domu. I chciałbym, żebyśmy się tak trochę zastanowili. Były przytoczone różne osoby. Osoby, tak w cudzysłowie, nawet wręcz z marginesu. Gdzieś tam syn cudzołożnej kobiety, wyrzucony z domu, tułający się po górach. A z drugiej strony kapłan, człowiek, który miał prowadzić innych do Boga. Noe, człowiek, który, zwyczajny człowiek, który był dziwakiem pośród swojego pokolenia, który, jak to niektórzy, co prawda to o Henochu powiedzieli, bo pisze, że Henoch chodził z Bogiem, zresztą dokładnie to samo świadectwo z Onoem, że to był facet, który gadał sam do siebie, tak był postrzegany. Idzie, gada coś, nie wiadomo do kogo. Ludzie nie wierzyli, że jest ktoś taki jak Pan Bóg. I mimo, że wszyscy byli przeciwko, on wiedział, wierzył, że Bóg jest, z szacunkiem do siebie, z respektem, z czcią dla Pana wychował swoich synów, prowadził swoją rodzinę. Można tak powiedzieć, że spełnił się jako mąż, jako ojciec. Spełnił się, spełnił swoją rolę. Wprowadził swoich bliskich na bezpieczny pokład. Dzięki niemu ci, którzy byli najbliżsi, znaleźli łaskę w Bożych oczach. Czyli jego dzieci nie były takimi bożkami, które, tak jak może u Helego, z jednej strony dostał coś od Pana, a z drugiej strony to coś mu Pana przysłoniło. On te własne dzieci, on żonę poprowadził do Pana, do tego, żeby znaleźli łaskę w oczach Pana. Albo Hiskiasz, człowiek, który w dzisiejszych czasach by powiedział, naprawdę służył w kościele, był przez Pana używany, tylko problem w tym, że tak bardzo oddał się na służbę dla innych ludzi, że nie zauważył, że najbliżsi idą prosto do piekła. I przede wszystkim myślę, że to jest słowo do mnie, bo nie zawsze jestem tak jak ten, który prowadzi żonę, dzieci na ten bezpieczny pokład. Ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili, czy nie mamy przypadkiem jakichś bożków, które miały być błogosławieństwem, a na dziś dzień odciągają nas od Pana. Czy tak bardzo zaangażowaliśmy się może nawet w pracę dla Pana, że nie widzimy, że ci, którzy są nam najbliżsi, nie idą za Nim, albo tak jak Manases, idą drogą prościutko do piekła, napełniając Jeruzalem i to, co było Panu drogie, krwią po same brzegi. Jak Aleksander Piwarkoczy był nie tak dawno w Jastrzębiu, opowiadał taką historię, która bardzo mnie ujęła i chciałbym kiedyś, żeby było podobnie w moim życiu. Pojechali kiedyś gdzieś tam w góry z rodziną i można tam było wypożyczyć rowery, wypożyczyli sobie te rowery, ale on z żoną tak powolutku jechali, a jego mały synek, tam 10-12-letni, pognał gdzieś na tym rowerze i gdzieś za jakimś zakrętem nie wyrobił i na skraju przepaści gdzieś się wywrócił. Nie wiem dokładnie, co mu się stało, ale wiem, że jakaś wielka krzywda, czy się mocno połamał, czy coś. Kiedy usłyszeli krzyk, pędem tam do niego przylecieli, Aleksander go wziął na ręce i niesamowite było to dla mnie, że ten mały chłopiec, to nie był dorosły człowiek, taki świadomy, ale mimo, że był małym chłopcem, nastolatkiem, 12-13-latkiem, nie pamiętam, on nie mówił, tata boli, tata do szpitala, tata daj mi lekarstwo, plaster, cokolwiek. Głośno krzyczał, tata, módl się. Połamany, poobdzierany, ociekający krwią, cierpiący chłopiec. Naprawdę ukuło mnie to w sercu i chciałbym, żeby w takiej sytuacji moje dziecko nie wołało, tata boli, tata do lekarza, tata coś. Tata, módl się. Kilkakrotnie to powtórzył, potem modlili się i w tych wszystkich łzach, między tym ociekający krwią, bólem, chłopak do niego mówi, tato, jesteś wspaniałym ojcem. Tylko, że ci, którzy znają Aleksandra, wiedzą, że to nie było tak, że 5 minut wcześniej zaczął służyć Bogu, że 5 minut wcześniej powiedział coś chłopcu. Chłopiec, odkąd się urodził, obserwuje ojca i dlatego w takiej trudnej sytuacji mógł złożyć takie, znaczy to nie było świadectwo, ale mógł zrobić to, co zrobił, a dla nas to jest, dla mnie to jest świadectwo czy wyzwanie. Myślę, że to jest takie fajne świadectwo na zakończenie. Jeszcze wrócę do tej pieśni, którą Patrycja podała, że żyjmy tak, jak można najpiękniej, pośród wielu trosk, kłopotów, właśnie w tym, po to, żeby nasze dzieci, nasze żony, nasi bracia, ci, którzy mają nas, nie od święta albo 8 godzin, kiedy zaciskam zęby i udaję w porządku, kiedy widzą mnie zmęczonego, zmartwionego, czasami może kiedy mnie coś boli, jak wtedy się zachowuję? Czy moje świadectwo sprawi, że kiedy przyjdzie trudny czas, że one uciekną w to samo miejsce? Mirek Kulec swego czasu powtarzał, twoje dziecko ucieknie tam, gdzie ty uciekałeś. Jeśli przychodzą w twoim życiu problemy i uciekasz w alkohol, wiedz, że kiedy ono zacznie mieć problemy, ucieknie w alkohol. Jeśli uciekasz w jakieś rozrywki czy zapomnienie, ono tam ucieknie. Ale jeśli twoje dziecko widzi, że uciekasz na kolana, to kiedy do jego życia przyjdzie problem, ono też będzie uciekało na kolana, bo wie, że tam jest rozwiązanie. Także chciałbym, żebyśmy się tak zastanowili, jak wyglądamy, ale nie tylko wokoło. Owszem, to jest bardzo ważne, bo jesteśmy po to, żeby być świadectwem dookoła, żeby prowadzić innych do Pana Jezusa, ale wujek Tomek to bardzo często powtarza i że dla niego jest najważniejsze, że on swoje dzieci przyprowadził. Może nie każdego to dotyczy, nie każdy te dzieci ma, niektórzy mają dorosłe, ale chodzi o tych bliskich, o dzieci, o rodzeństwo, o rodziców, o tych najbliższych, o nasz dom. Pan Bóg powiedział do Hiskiasza, uporządkuj swój dom. To nie znaczy tylko relacje z synem. Uporządkuj swój dom. I teraz pytanie, czy jacy jesteśmy w domu? Czy mamy wszystko uporządkowane? A jeśli nie, to jest taka pieśń, jest moc. Jest moc w świętej krwi. Za chwilę będziemy obchodzić pamiątkę. Pan Jezus umarł nie tylko po to, żebyśmy mogli być zbawieni. Pan Jezus umarł po to, żebyśmy mogli zwyciężać w naszym codziennym życiu. Żeby mógł czerpać siłę do przebaczenia, do przeproszenia. Żeby mógł czerpać siłę, by być jak On. Jeśli przychodzę i proszę, to On daje, to On oczyszcza. Jest moc w świętej krwi. I dałby Pan, żebyśmy chcieli jak najwięcej, jak najczęściej z tego korzystać. Amen.